Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Witam was bardzo serdecznie, bracia i siostry, w trzecim dniu naszych rekolekcji, w trzecim dniu Wielkiego Postu. Może niektórzy z was dzisiaj przeżyli swoistą walkę duchową, żeby tutaj być. Może faktycznie trzeba było zaprzeć się wręcz siebie i zrobić wszystko, żeby uczestniczyć w tej mszy świętej, w tych rekolekcjach. Bardzo się cieszę z waszej obecności. Może już tego trzeciego dnia mamy jakieś postanowienie wielkopostne, może już wiemy, mamy jakiś plan, jak chcemy ten czas tego rocznego Wielkiego Postu przeżyć. Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to może dzisiaj Słowo Boże dotknie głębi naszego serca i ukaże jakąś właśnie taką przestrzeń, w której warto jest naładować moją duchową komórkę. Wczoraj temat był trudny. Zawsze, kiedy mówi się o grzechu, to jest to temat trudny. Grzech, który rozładowuje nas, który powoduje, że oddalamy się od Pana Boga, odwracamy się od Jego miłości, odwracamy się od drugiego człowieka. Grzech, który nas niszczy. Grzech, który jest drogą śmierci i drogą nieszczęścia. Dlatego właśnie warto podjąć tą walkę o swoje nawrócenie, warto podjąć walkę o swoje zbawienie, warto nawrócić się z tej złej drogi. I wczoraj dowiedzieliśmy się też, że Kościół daje nam to narzędzie, jakim jest post. Post, który ma na celu poczuć mój głód, głód Pana Boga. Post, czyli rezygnacja z czegoś, co jest dobre, z czegoś, co jest przyjemne, po to, abym mógł nazwać swoje pragnienia, swoje potrzeby, swoje oczekiwania, abym mógł też zahamować ten proces mojego szybkiego rozładowywania. Dzisiaj w pierwszym czytaniu Bóg ustami proroka Izajasza mówi do nas: szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, pragną bliskości Boga. Psalm 42 to jest jeden z moich takich ulubionych psalmów, który jest niejako kontynuacją tych słów z dzisiejszego pierwszego czytania. Są tam zawarte takie słowa: jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Jeżeli mam pragnienie, jeżeli chce mi się pić, to szukam wody, szukam czegoś, co zaspokoi moje pragnienie. Dzisiaj w tym pierwszym czytaniu dowiadujemy się i w tym psalmie 42, że dusza ludzka pragnie Boga. Myślę, że każda dusza ludzka, każdy człowiek ma w swoim sercu, gdzieś we wnętrzu, pragnienie obecności Boga, pragnienie życia wewnętrznego, życia duchowego. A skoro jest to pragnienie, to jak je nasycić? Muszę poszukać tego źródła, które mnie nasyci. Dlatego dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie: gdzie jest prąd? gdzie jest prąd dla mojego życia duchowego, dla mojej duchowej komórki, która jest w stanie, ten prąd, który jest w stanie mnie naładować. No i najpierw może ten obraz z życia wzięty. Jeżeli widzę, że mój telefon potrzebuje naładowania, to ja potrzebuję najpierw wziąć komórkę, poszukać ładowarki, czyli jakiegoś narzędzia, które będzie mi pomocne. No i muszę znaleźć źródło tego prądu, czyli mówiąc wprost, gniazdko. A kiedy już znajdę i wszystko połączę ze sobą, to ten telefon odkładam, żeby on się spokojnie ładował, a więc muszę go odłożyć. Potrzebny jest czas, ten telefon sobie niejako odpoczywa. Kiedy ja go używam, no to owszem, bateria się ładuje, ale ja ją rozładowuję. I tak cały czas proces ten trwa. Ale moi drodzy, skupmy się na tym, że potrzebne jest narzędzie, potrzebne jest źródło i czas. Jest taka zasada niejako życiowa, że kiedy coś tracę albo wydaje mi się, że tracę, to tak naprawdę mogę zyskać więcej, tak jak ten telefon komórkowy. Jak więc zaspokoić mój głód Boga, jak zaspokoić swoje pragnienie i jakich narzędzi do tego użyć? Prorok Izajasz podpowiada nam dzisiaj: chwała Pańska iść będzie za Tobą, wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie: oto jestem. Kiedy zawołasz, Pan odpowie. To jest nic innego jak dialog, komunikacja, komunia, jedność, rozmowa. A moja rozmowa z Bogiem to nic innego jak modlitwa. Modlitwa jest moim spotkaniem z Panem Bogiem. Z Bogiem, który jest moim najlepszym ojcem, Bogiem, który jest moim najlepszym przyjacielem, Bogiem, który jest. Izajasz użył tego samego imienia Pana Boga. On rzeknie: oto jestem. Pewnie przypominamy sobie od razu tą scenę, kiedy to Bóg objawił się Mojżeszowi w postaci krzewu, który płonął, a się nie spalał. I tam właśnie Bóg przedstawił swoje imię: jestem, który jestem. Bóg ma na imię jestem. A więc Bóg jest obecny, Bóg jest. A więc ja mam się spotkać z tym, który jest. Przychodzę i mówię moje jestem w obecności obecnego, tego, który jest. Zobaczmy, że dzisiaj niektórzy twierdzą, że nie ma Pana Boga, że Jego nie ma. W Piśmie Świętym, w Słowie Boga dowiadujemy się, że imię Boga to jest jestem. Modlitwa uświadamia mi Jego obecność. Modlitwa uświadamia mi, że ja od Pana Boga otrzymuję dary. A więc to, co mam, to, co posiadam, to jest darem Boga Ojca dla mnie, swojego dziecka. I tą całą rzeczywistość, która mnie otacza, ja przyjmuję jako dar. Tak jak rodzic daje swojemu dziecku coś bezinteresownie, daje to z miłości, tak samo ja czerpię od Boga, Boga, który jest źródłem wszystkiego. Dlatego rodzi się dzisiaj pytanie rekolekcyjne. Czy ja mam czas na modlitwę? Czy ja się modlę? Jak ja się modlę? Jak wygląda moja modlitwa? Moi drodzy, warto przy tej okazji powiedzieć o takiej sytuacji, że kiedy my się modlimy, przychodzimy do Pana Boga, to w naszej myśli, w naszym sercu może pojawić się wiele rozproszeń. To jest normalne, to jest naturalne. Zły duch będzie robił wszystko, żeby nas wyprowadzić z równowagi. Świat będzie przypominał nam o wszystkich naszych zadaniach, obowiązkach, ale warto jest podjąć walkę. Warto jest trwać na modlitwie, nie zrażać się rozproszeniami. A więc nie dajmy się też właśnie, bądźmy wierni Panu Jezusowi, bądźmy wierni Panu Bogu. Szukajmy tego czasu na modlitwę. Jaką modlitwę? I tu już są konkretne narzędzia, moi drodzy. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę wam tego, że w waszej parafii, w waszym kościele macie kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu i możecie w ciągu dnia, w każdej chwili, czy po pracy, czy w drodze do sklepu, ze sklepu, czy w ramach spaceru przyjść chociaż na chwilę po to, aby adorować Jezusa. On tu czeka, On tu jest, żywy, prawdziwy, obecny. Moi drodzy, może to jest jakieś rekolekcyjne i wielkopostne postanowienie, żeby właśnie zaglądać do tej kaplicy, choćby na 5 minut, klęknąć, czy nawet usiąść. Nie trzeba nic mówić, po prostu wystarczy być, patrzeć, kontemplować, podziwiać, uwielbiać, wychwalać. To wystarczy. On czeka. Myślę, że wielu z nas wie też w tym przykładzie telefonu komórkowego, że no nie tylko gniazdko jest takim źródłem prądu, ale są takie powerbanki, takie małe przenośne akumulatory, które mogą też pozwolić nam, że naładujemy ten nasz telefon. Moi drodzy, takim naszym duchowym powerbankiem jest nic innego jak różaniec. Mamy go ze sobą wszędzie, wszędzie się zmieści, czy do kieszeni, czy do torebki, do plecaka. Niektórzy z was noszą różaniec na palcu, ale czy tylko noszę, czy używam, czy korzystam, czy modlę się? Może to jest jakieś postanowienie wielkopostne, to może być jakieś postanowienie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, ile czasu zajmie mi odmówienie dziesiątki różańca świętego? Ile czasu zajmie mi odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia? Kiedy byliśmy w seminarium jako klerycy, liczyliśmy dla potrzeb Misericordyny, żeby zrobić taką ulotkę, to średni czas odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia to jest 7 minut. 7 minut. A moi drodzy, zobaczmy, jak zdecydowanie więcej czasu poświęcamy na zupełnie inne rzeczy. Czasem zdecydowanie mniej ważne. A więc koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec. Z takim bólem serca muszę przyznać, że kiedy 1,5 roku temu poszedłem do szkoły podstawowej uczyć uczniów z 7. i 8. klasy, to na początku zapytałem się ich, jak wygląda ich modlitwa, czym dla nich jest modlitwa. To był jeden z pierwszych tematów lekcji religii. Moi drodzy, no z bólem serca trzeba powiedzieć, że uczniowie 7., 8. klas nie potrafią się przeżegnać. Nie znają modlitw podstawowych pacierza, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, pod Twoją obronę, to już jest wyższy poziom, wierzę w Boga, to już jest ten naprawdę poziom najwyższy. I zrodziło się takie pytanie, dlaczego? Skąd to się bierze? Odpowiedź? No bo się nie modlą. No bo się nie modlą. Nauczyli się przy pierwszej komunii, a co dalej? Zastanówmy się, jaka jest nasza modlitwa rodzinna. Czy kiedykolwiek praktykowaliśmy taką modlitwę rodzinną? Może to jest szansa, okazja. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia życiowego, kiedy byłem małym chłopakiem, razem z moimi braćmi, starszym i młodszym, razem z rodzicami, klękaliśmy do modlitwy wspólnej, rodzinnej. Jako młody chłopak tego nie rozumiałem. Dzisiaj z perspektywy lat patrzę z wielką wdzięcznością wobec rodziców, wobec moich braci za to, że mogliśmy razem się modlić. Jakie to jest budujące, więź rodzinną, miłość. ale także zupełnie inaczej taki młody człowiek patrzy na swoich rodziców, którzy razem się modlimy. Może właśnie modlitwa rodzinna. Sakramenty to kolejne narzędzie do tego, aby ładować swoją duchową komórkę. Każdy sakrament, ale sakrament Eucharystii to jest sakrament, który katechizm Kościoła katolickiego uznaje jako źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. Eucharystia, ta przeżyta w pełni, kiedy przystępuję do Komunii Świętej, kiedy karmię się ciałem Jezusa Chrystusa. On przecież powiedział, moje ciało jest pokarmem na drogę do życia wiecznego. Pokarmem. A więc Komunia Święta, która nas wzmacnia, która nas umacnia w stanie łaski uświęcającej. Warto może sobie też zadać pytanie właśnie, jak dbam o to, aby być na Eucharystii. Jak dbam o moją niedzielną Eucharystię. Ale także może takim postanowieniem będzie to, żeby w tygodniu znaleźć czas, aby chociaż raz być w tygodniu na mszy świętej, właśnie w Wielkim Poście. Nabożeństwa, wszelkiego rodzaju nabożeństwa, te wielkopostne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, ale przecież dzisiaj, pierwszy piątek miesiąca, litania do serca Pana Jezusa, litania do Matki Bożej, litania loretańska, do Bożego Miłosierdzia. Wiele jest tych różnych form. A może rekolekcje, te przeżyte, wielkopostne, ale jest też całe bogactwo Kościoła, które mówi nam chociażby wczoraj wspomniany święty Ignacy z Loyoli, ten, który wymyślił, stworzył, zapoczątkował rekolekcje ignacjańskie. One dzisiaj przeżywają, są bardzo popularne, dają wielką wartość dla życia duchowego. Ale są też różnego rodzaju rekolekcje zawierzenia, oddania. Może warto poszukać czegoś. Kolejny temat, Pismo Święte. Czy wiem, gdzie w moim domu jest Pismo Święte? Czy kiedy ostatni raz je otworzyłem? Czy może gdzieś w biblioteczce jest zakurzone, nieczytane? Moi drodzy, chciałbym wam przedstawić takie trzy formy czytania Pisma Świętego. Zachęta, może właśnie, aby ten Wielki Post w taki sposób przeżyć. Jeden rozdział dziennie. I zachęcam, żeby to był Nowy Testament, żeby to było właśnie życie Jezusa Chrystusa, żeby to były Ewangelie, żeby to było życie apostołów. Nowy Testament. On jest prostszy zdecydowanie do czytania, do rozważania tego Słowa Bożego. Jeden rozdział dziennie. Albo Stary Testament, polecam Księgę Psalmów. Jeden psalm dziennie. To też nie jest za dużo czasu. To jest około 5, 8, maksymalnie 10 minut. Jeden psalm dziennie. Tych psalmów łącznie jest ponad 150 w Księdze Psalmów, więc to tak w kolejności od razu może nam się też lepiej czytać, lepiej możemy Słowo Boże rozważać. Może forma wieczornej modlitwy. I trzecia propozycja z Pismem Świętym to jest Ewangelia z dnia. To jest to, co Kościół nam daje jako Słowo Boga na dziś dla nas. Możemy też to znaleźć, to Słowo Boże, w różnych miejscach. Warto się z tą Ewangelią na dany dzień, z tym Słowem Bożym na dany dzień zaznajamiać. Dalej, prasa katolicka, jakiś artykuł religijny, portal religijny, skąd dowiaduje się, skąd czerpie wiedzę na temat życia Kościoła. Sam śledzę różnego rodzaju ogólnodostępne, takie popularne portale informacyjne. Moi drodzy, jeżeli stamtąd mielibyśmy czerpać prawdę o Kościele, to no możemy być w błędzie, bo bardzo często są to po prostu opinie różnych publicystów. warto szukać u źródła. Są portale takie jak na przykład Opoka, prowadzone przez zespół Konferencji Episkopatu Polski, są nasze media diecezjalne, jest Pismo Galilea, strona internetowa, różnego rodzaju konferencje na YouTubie, w mediach społecznościowych. Czy znamy w ogóle media, profile, portale, gdzie mogę właśnie czerpać wiedzę, informacje, ale także w ogóle rozwijać swoją wiarę? A skoro już jesteśmy przy tych różnych elektronicznych narzędziach, to aplikacje w moim smartfonie, Pismo Święte w smartfonie jako aplikacja, czy też modlitwa w drodze, rachunek sumienia, pogłębiarka. Naprawdę tych rzeczy jest bardzo dużo dzisiaj, dlatego moi drodzy, może warto się zaznajomić, może warto właśnie w jakiś sposób też zadbać o to. Wszystkie akty pobożności, wszystkie akty religijne, odpust zupełny przypisany do roku jubileuszowego, wiele jest tych rzeczy. Zachęcam, moi drodzy, właśnie do tego, żeby zgłębiać swoją wiarę poprzez te akty pobożności, akty strzeliste. I to jest jedna część, ale jest jeszcze druga, którą dzisiaj daje nam Boże Słowo w tym poszukiwaniu odpowiedzi, gdzie jest prąd. Prorok Izajasz mówi: post, który ja wybieram, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwracać się od współziomków. Moi drodzy, mogę zobaczyć Boga w drugim człowieku i mogę także tą obecnością Boga ładować siebie poprzez moją relację z drugim człowiekiem. Dlaczego? Prorok Izajasz mówi nam o pomocy ubogiemu, potrzebującemu, słabszemu. Mój dar serca, który wykonuję dla drugiego człowieka, to nic innego jak jałmużna. Dar serca dla drugiego człowieka to jest dar serca dla Jezusa. Dlaczego? On sam nam o tym powiedział. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc jeżeli ja spalam się dla drugiego człowieka, to spalam się dla Jezusa. Jeżeli ofiaruję mu, temu człowiekowi drugiemu, mój talent, moją zdolność, moją jakąś umiejętność, dzielę się tym, to jest to moje dzielenie się dla Jezusa. I ktoś mógłby powiedzieć, no tak, no poświęcam mój czas, poświęcam moje pieniądze właśnie dla drugiego człowieka, że je marnuję. Moi drodzy, nic z tych rzeczy. Tak jak w przypadku modlitwy, to może nam się wydawać, że ja marnuję, czy poświęcam te moje dobra, ale kiedy się dzielę, to wchodzę we wspólnotę z drugim człowiekiem. To chcę być z nim jedno. Chcę go zaprosić do tego, aby on poczuł się lepiej. A więc również to czyni mnie zupełnie innym człowiekiem. Jałmużna, inaczej ofiara. I ofiara, słuchajcie, no czy jałmużna ofiara musi boleć. Ona musi boleć. Dobrze jest, kiedy jałmużna jest hojna. W historii Kościoła jest znana taka forma jak dziesięcina. Od kilku lat praktykuję właśnie tę formę jałmużny wielkopostnej. 10% z tego, co mam, oddaję dla potrzebujących, dla ubogich. Staram się znaleźć jakiś taki cel, gdzie będę mógł pomóc. I choć mogę mieć poczucie, że te pieniądze tracę, ale tak naprawdę zyskuję zupełnie coś innego. W rzeczywistości zyskuję wolność, od materii, od tego, co mam, co posiadam i staje się też dobroczyńcą, a więc i ładuje się poprzez właśnie ten dobry mój czyn, czyn miłosierdzia, caritas. Moi drodzy, jałmużna i modlitwa, wczoraj mówiliśmy sobie o poście, to są trzy filary Wielkiego Postu. Ale jeżeli to nie działa, jeżeli cały czas gdzieś czuję, że ta moja duchowa komórka, ona jest na wyczerpaniu, to może warto zastanowić się, że trzeba ją wymienić na nowy model. Jak to uczynić? O tym jutro na koniec naszych rekolekcji. Amen.